Już bez problemów technicznych miejmy na randzie dzisiaj.
To się okaże.
Dzień dobry, ja przepraszam wszystkich za to, że tak zniknęło mi się pod koniec poprzedniego odcinka, no ale no co ja zrobię, z łączem nie wygrasz. Ja nie wygrałem i Jasiek musiał pociągnąć całość solo.
22 odcinek podcastu Inna Kultura zaczyna Marcin Pyć od przeprosin.
No wypada, jak się nie zdążyło pożegnać nawet w poprzednim, to wypada zacząć od przeprosin.
No... Musowo. Właśnie odcinek niedawno został wypuszczony. Ciekaw jestem, co o nim sądzicie, ale to tak był. To taki pół odcinek.
Pół, ale fajnie, bo zdjęcie, które wybrałeś, idealnie koresponduje z treścią.
No, nawet w trzech różnych blokach tematycznych, jak się odtwarza na aplikacji, to są trzy różne zdjęcia z Patricka Stewarta obrazujące to, o czym mówimy.
Tak, tak. No to oddaję stan rzeczy w zupełności.
Tak, dzisiaj chcielibyśmy dokończyć niejako naszą poprzednią rozmowę, więc głównie na tym się skupimy, ale od czasu poprzedniego nagrania i tego nagrania, które właśnie trwa, ja byłem w kinie na dwóch filmach, jednak nie będę chyba o nich za bardzo mówić, bo o jednym uważam, że chyba... nie ma trochę sensu. A drugi to chciałbym mówić z Marcinem. No właśnie, Marcin, powiedz mi, czy ty lubisz Mission Impossible?
Lubię, ale ja nie widziałem wszystkich Mission Impossible.
A które widziałeś?
Jedynkę widziałem, dwójkę widziałem i chyba trójkę widziałem łącznie. That's all. To był...
Nie widziałem. Musisz koniecznie nadrobić, bo właśnie po trójce, czyli od czwórki, ta seria zaczęła nabierać totalnie innych kształtów.
No to jak Szybcy Wściekli.
I tutaj dochodzimy w aktualnej części, czyli w Fallout, dochodzimy do takiego punktu kulminacyjnego.
Ale czytałem twój wpis na Facebooku, zdążyłem przeczytać, że musisz zobaczyć drugi raz, ale że podobno cudo.
Wiesz co, jeszcze nie wiem, czy przejdę się drugi raz do kina, czy po prostu będę wyczekiwać strasznie premiery na nośniku. Jeżeli kupię na nośniku, to na pewno kupię już w 4K, ponieważ zdjęcia tu są fenomenalne. I po prostu ten film to jest... Dobra, to teraz o nim trochę powiem. Ten film to naprawdę jest... No, to jest miazga. To, co robi Tom Cruise, to jest taka definicja przekocura. To jest koleś, który, nie wiem, on chyba od tych kosmitów jakąś magiczną energię czerpie. Mam wrażenie.
No, aż tak?
Słuchaj, no, jakby ci to powiedzieć, jak sam dobrze wiesz pewnie, no on zazwyczaj stara się nie korzystać z pomocy kaskaderów.
Si.
Opowiadałem tutaj tam kiedyś w którymś odcinku o tym, jak wyszedł materiał, jak on robi ten halo jump z 7500 metrów. No ale to, co robi w ogóle w tym filmie, to jest jakaś miazga, no to niesamowite rzeczy. Jeszcze jak ja oglądałem w ogóle trochę materiałów o kręceniu tej części, jak się wypowiadali twórcy, na przykład szef kaskaderów, który współpracował już parę razy z Cruise'em przy wcześniejszych projektach, ale też przy wielu głośnych produkcjach w ostatnich latach również tam brał udział, no to powiedział, że Cruise chyba... ani razu nie skorzystał z pomocy kaskadera.
No to już
przy kręceniu całego filmu. On w ogóle tam jest taka jedna z końcowych sekwencji. To jest, ona jest w zwiastunach, jak Cruise lata śmigłowcem. Mm-hmm. No to on wszystko latał sam. On przeszedł jakiś tam chyba bardzo przyspieszony kurs pilotażu śmigłowca do tego filmu. I no jak oglądałem i czytałem trochę rzeczy o tym, to on robił tam takie popisy tym śmigłowcem, które naprawdę wiele prawdziwych pilotów by się nie odważyło tego do końca zrobić. Więc wielki, wielki szacun. No to jest niesamowite. Ja wiem, że na przykład fabuła tego filmu nie jest jakoś specjalnie, wiesz, porywająca. i skomplikowana i parę jakichś tam twistów możesz w połowie już przewidzieć. Ale mam wrażenie, że nie o to w tym filmie chodzi, w ogóle w tej całej tej serii. No to jest misja niemożliwa. Tu masz zobaczyć to, co wydaje ci się niemożliwe, oni jednak to robią. No i Tom Cruise robi rzeczy, które wydawałyby się niemożliwe. I pomimo tego, że prywatnie on może być, jaki on chce być, to już jest jego prywatna sprawa. Ja się w to nie mieszam. Jednak jeśli chodzi o aktorstwo i o to, co prezentuje sobą na ekranie i swoim zaangażowaniem w projekt oraz takiej, wiesz, temu, że bardzo zawsze chce, żeby wszystko było naturalne i jak najbardziej realistyczne, no to jest gwiazda chyba największego formatu z możliwych. Ja nie wiem, czy jest inny, drugi taki aktor na świecie, który by mu chociaż dorównywał w tym. No to jest, gość jest niesamowity, on ma już prawie 60 lat na karku, a każdym kolejnym swoim filmem, zwłaszcza tymi z serii Mission Impossible, podnosi tą poprzeczkę coraz wyżej i udowadnia, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. No to jest coś niebywałego. Naprawdę gorąco polecam. Jeśli jeszcze macie możliwość pójścia do kina IMAX, to koniecznie wybierzcie się właśnie na taką wersję. Ona jest w 2D, więc bez obaw, bo w takim kinie najlepiej się odbiera takiego rodzaju film. I tu jest świetna muzyka, świetne zdjęcia. No naprawdę zdjęcia są niesamowite. Do tego trzeba dodać naprawdę bardzo, bardzo dobry, jeszcze taki energiczny montaż. To robi ogromne wrażenie, jak się te wszystkie sceny ogląda i uważam, że to jest najlepszy film akcji tego roku i myślę, że w tym roku nie obejrzymy lepszego akcyjniaka, a nawet w przyszłym roku może być z tym problem. Myślę, że może mu dorównać tylko nowy Bond, który bodajże na jesieni przyszłego roku będzie. Chyba w przyszłym roku ma być John Wick 3, więc to też może być bardzo dobry film akcji, tylko trochę na innym poziomie. A tak to na liście przychodzi mi do głowy tylko kolejny jakiś film z Tomem Cruise'em. To jest po prostu niebywałe.
A to laurkę postawiłeś przepiękną.
Nie, słuchaj, no ja po prostu, ja pomijam to, że jestem fanem Toma Cruise'a i bardzo lubię tę serię, tylko po prostu oglądałem to i miałem cały czas, wiesz, gębę otwartą praktycznie. I tam jest, akcja jest non-stop. Tam się non-stop coś dzieje. Masz tam co jakiś czas chwilę oddechu, żeby tam faktycznie nie zwariować. Ale bardzo dużo scen akcji, no niesamowitych wręcz. Więc no trzeba iść koniecznie. Ja uważam, że powinieneś pójść, postaraj się najlepiej, jakby ci się udało nadrobić w ogóle jeszcze poprzednie części.
To na pewno, bo to wiesz, nie wyłapie całego kontekstu jakby.
Zwłaszcza, wiesz, zwłaszcza Ghost Protocol i Rogue Nation, bo one są jakby tak najbardziej fabularnie ze sobą jeszcze związane. Mhm. Ale to jakbyś chciał, no to nie wiem, mogę ci zawsze pożyczyć, bo mam na Blu-rayu wszystkie części, które do tej pory wyszły. Więc film wszedł dopiero co do kin, więc na pewno jeszcze chwilę będzie, ale jeżeli miałbyś iść do IMAX-a, to lepiej zrobić to w ciągu nadchodzącego tygodnia bądź dwóch, bo jak sam dobrze wiesz, z IMAX-a bardzo szybko schodzą tytuły.
To prawda.
Więc lepiej się z tym za bardzo nie ociągać. Ale to zróbmy tak, że jak już zobaczysz sobie ten film, to wtedy sobie o nim szerzej pogadamy. Ja Dobrze. Pewnie też wtedy nie będę aż tak bardzo na gorąco, więc mogę jeszcze sobie trochę rzeczy przemyśleć, ale chciałbym do niego wrócić i w tym miejscu, kończąc ten temat, wszystkich jeszcze raz naprawdę gorąco zachęcam, bo warto.
No dobrze, no to słowo się rzekło na bank. Mówimy w takim razie całą serię, myślę, Mission Impossible. Możemy sobie tak machnąć w ogóle odcinek tematyczny po prostu i będzie to zwieńczenie.
Najnowsza część. Jak najbardziej, jestem chętny.
Bardzo dobrze. No mamy kilka rzeczy dziś do omówienia, bo w poprzednim materiale troszkę nam to się pocięło i zostały głównie newsy wszelakie, a nie przeszliśmy do mięsa. Między innymi chcemy opowiedzieć o, przynajmniej tak, ja bym chciał opowiedzieć o filmie Niepoczytalna, na którym byłem ostatnio w kinie, bo mam mocno mieszane odczucia wobec tej produkcji. Jasiek, chciałby wam się pszczelarskimi przemyśleniami podzielić a propos Ant-Mana i Osy. Jeżeli nam starczy czasu, to ja bym też dobrych kilka słów chciał powiedzieć o serialu La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru, który mam za sobą. No ale to zobaczymy, jak nam na liczniku wyjdzie, czy wszystko ściśniemy tutaj, czy też się nie uda.
Ja tak, Marcin o tym nie wie, ale w ramach takiej małej rekompensaty, że miał te problemy techniczne w poprzednim odcinku, to chciałbym, żeby on dzierżył tę pałeczkę, że kto ma pałeczkę, ten mówi, więc żeby on dzisiaj trochę więcej pomówił.
Bardzo mi miło. No dobrze, to ja pomówię sobie więcej. Od niepoczytalnej chciałem zacząć. Unsane.
Tak, nowy film Stevena Soderbergha.
Tak.
Soderbergha. Z Claire Foy.
Możemy przecież go znać dzięki serii Oceans, którą bardzo, bardzo miło wspominam. Ale jak ktoś lubi Magic Mike'a, to również może Soderbergha dobrze kojarzyć.
Wiesz, to jest reżyser, który w ogóle zrobił parę...
On zrobił kupę, ja tutaj wiesz, ja by wybiórczo rzucam co popularniejszymi.
Ty rzuciłeś takie tytuły bardziej takie rozrywkowe, no ale należy też pamiętać, że zrobił Traffic, czy Erin Brockovich, dwie części filmu o Che.
Ja zaraz już się wytłumaczę z tego, dlaczego tymi tytułami
rzucam. Nie musisz mi się tłumaczyć,
ale
no.
Spokojnie, muszę powiedzieć, bo obejrzałem Niepoczytalną, jakby jeżeli o tym filmie nie było za głośno ze względu na to, cóż to jest za produkcja, ale bardziej tak od strony technicznej było to jakieś nowum, ponieważ całość została nakręcona iPhone'em 7 Plus bodajże, o ile się nie mylę. Sam Soderbergh twierdzi jakby, że jakby to może być przyszłość kina, w sensie, że telefony zmierzają w tą stronę, że nie będzie potrzeba do kręcenia wysokobudżetowych i jakościowych produkcji kamer za setki tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy dolarów załóżmy, całościowo licząc. A ja się z nim nie zgadzam i to dosyć mocno, bo obejrzałem Niepoczytaną i to nie wygląda za dobrze. Ale zanim przejdę do tych kwestii technicznych, to o czym jest sam film? Jak tytuł wskazuje, poznajemy tutaj historię Sawyer Valentini, graną właśnie przez Claire Foy. I to jest reżyser prowadzi tutaj na początku taką minimalną grę z widzem, ponieważ ona w bardzo szybkim czasie trafia do psychiatryka. Nie do końca ze swojej woli. Następnie rozwija się historia odnośnie tego, że w przyszłości miała swojego prześladowcę, stalkera, nazwijmy to tak, a ona zauważa go właśnie w samym tym ośrodku. No i tutaj oczywiście jest jakieś pole do interpretacji drobne, czy, że tak powiem, z nią jest faktycznie coś nie tak, czy też samą placówką, w samej placówce dzieją się jakieś dziwne rzeczy, a jej prześladowca faktycznie tam jest. Tego wszystkiego możecie się oczywiście dowiedzieć z trailerów, które zdradzają całkiem sporo, więc jeżeli nie widzieliście, to nie oglądajcie, bo poza tym, co ja powiedziałem, kilka rzeczy tam też jest minimalnie zaspoilowanych. I powiem tak, całość nie trzyma nadmiernie w napięciu. Ja myślałem, że jakby Soderbergh pójdzie tutaj w taką stronę bardziej wyraźnej gry z widzem, troszkę takiego namieszania odbiorcy w głowie, czy on faktycznie jakby widzi to, co powinien widzieć, czy też jakby jest to przez pryzmat osoby niepoczytalnej wszystko ukazane, że będzie tutaj troszkę powiedzmy taki mindfuck, że nie będziemy do końca wiedzieć, z czym zostaliśmy ostatecznie uraczeni. A całość nie idzie w tą stronę. Nie jest też za dobrze zagrana w jakiś taki sposób przekonujący nazbyt. Oczywiście Claire Foy tutaj się wyróżnia, ale reszta jakby obsady gra na takim poziomie, powiedziałbym, telewizyjnym. I to jest też największy problem, który mam z całą tą produkcją, bo oglądając całość w kinie, nie mogłem się właśnie pozbyć takiego wrażenia, że oglądam produkcję taką straight to DVD, albo materiał, który odpalam przypadkowo o 23 na TV4. Nie wiem kompletnie, co to za horror. Wiem, że horror, thriller, wiem, że jest to na 90% klasa B i nie mogę się spodziewać po tym czegoś wielkiego. O stronę technicznej, jakby, jeżeli chodzi o obraz, też widoczne są tutaj, widoczne jest tutaj bezpośrednio to, że jest to kręcone smartfonem, bo samemu obrazowi brakuje głębi, jakby wszystko jest tutaj takie płaskie, mało wyraziste. I jeżeli ktoś na przykład nie jest świadomy tego, idąc na Niepoczytalną do kina, że jest to film kręcony właśnie w taki sposób, to będzie to oglądał i przynajmniej tak było z tego, co rozmawiałem z kilkoma moimi znajomymi, którzy również na tym filmie byli, że wie, że coś z tym filmem jest nie tak, ale nie potrafi do końca określić co. Niepoczytalna jako całość mogła pójść bardziej w jakieś ekstremum, bardziej taką poważną, angażującą grę z widzem, a jest to taka dosyć spora wydmuszka, która ani nie serwuje nam jakiejś tam psychodeli, ani nie jest jakąś nad wyraz interesującą intrygą kryminalną. Całość jest bardzo, bardzo nijaka. Do tego jakby sam aspekt obrazu i recepcji poprzez ten obraz, jakby całościowego odbioru nie poprawia. Więc jeżeli nie widzieliście Niepoczytalnej, to możecie śmiało, myślę, odpuścić. Nadrobić sobie to kiedyś jako ciekawostkę, kiedy będzie albo na Blu-rayu, albo na którymś z serwisów dostępna, bo po prostu troszkę szkoda waszego czasu i waszych pieniędzy. Przynajmniej ja tak uważam. No ja się zawiodłem, bo obiecywałem sobie całkiem sporo, nawet po trailerach, a tak naprawdę trailery to jest streszczenie całości i nie ma tutaj miejsca na jakieś większe zaskoczenie, niestety.
Ja najbardziej byłem ciekaw tej samej tej formy, czyli kręcenia całego filmu za pomocą tylko i wyłącznie telefonu, ponieważ telefon daje ci też, jeżeli używasz rzeczywiście tylko i wyłącznie tego obiektywu wbudowanego, daje ci do dyspozycji właściwie tylko dwa rodzaje kadrów. W sensie albo bardzo ciasne, albo bardzo szerokie.
Tu kadrowanie też jest bardzo specyficzne. Często jest w ogóle kamera tak umiejscowiona też w taki nietypowy sposób. Ja na przykład na początku seansu myślałem, że jest to takie celowe zachwianie przyzwyczajeń jakby odbiorcy, że obserwuje akcję z takiej nietypowej, nazwijmy to, perspektywy, bo to dosłownie wygląda tak, jakby toczyła się rozmowa pomiędzy dwójką bohaterów, a telefon jest oparty o jakąś doniczkę na biurku. I to może na początku wydać się ciekawe, ale po pewnym czasie jest troszkę męczące, bo jednak nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a to nie koresponduje jakby z wymową filmu, jeżeli chodzi o samą akcję. Więc też jest to zauważalne, ale nie poczytywałbym to sobie za jakiś Bóg wie jaki plus. Mhm. Nie wiem, ja obiektywnie tą Niepoczytaną i ona też strasznie, ten film strasznie wylatuje ci z głowy i nie pozostawia cię w ogóle z jakimś takim poczuciem, że chcesz o tym rozmawiać. To w ogóle jakby, jeżeli ktoś myśli, że to może być jakieś kino podobne nawet na poły do Wyspy Tajemnic czy produkcji tego typu, w ogóle nie. Jakby oglądasz to, mówisz, okej, obejrzałem, iPhone'em było kręcone, no chyba się nie przyjmie. I tyle. I możecie przejść do innych tematów. No jakby...
Patrząc tak pod kątem wizualnym na zwiastun, no gdyż ja filmu nie widziałem, więc nie mogę się tak w pełni wypowiedzieć, to sprawia to wrażenie tak w formie, jakby to był trochę jakiś taki dokument? Coś w tym rodzaju?
Może tak. Możesz mieć takie jakby wrażenie.
No jak ja... Czy wiesz, w każdym bądź razie jestem, do kina już raczej na to nie pójdę, ale pewnie chciałbym sobie to kiedyś nadrobić już tak z pozycji kanapy.
To można, śmiało.
I jestem ciekaw, bo wiesz, no bo jakby nie patrzeć, jest to taki nawet jeżeli nie do końca wszystko wyszło, to tak czy siak jest to dość interesujący projekt właśnie pod kątem tego, że jest kręcony całkowicie telefonem. Nie jest to pierwszy taki projekt.
Tak, to też trzeba
zaznaczyć. Bo były już takie w przeszłości, ale no jednak trochę idzie, wiesz, cała technologia, nie tylko taka nasza codzienna, ale również ta zawodowa, również idą w stronę jakiejś tam miniaturyzacji. Więc może to jest zbytnie wybieganie w przód z tym i zbyt pospieszne, że niedługo to telefony nam wystarczą do nakręcenia profesjonalnych filmów, no bo jeszcze nie. Ale no wiesz, no na przykład kamery IMAX, które kiedyś były, jeszcze parę ładnych lat temu były przeolbrzymie, to teraz już są stosunkowo małe, jak w porównaniu do tego, co było jeszcze parę lat temu. Na przykład teraz jak kręcono, jak Nolan kręcił Dunkierkę, to te kamery były już takie, wiesz, że jedna osoba mogła spokojnie już latać z tą kamerą i nią operować, a jeszcze parę lat temu to tam sztab ludzi do operowania jednym sprzętem był potrzebny.
No tak, jakby wiesz, ja ze strony technicznej nie mogę się w ogóle wypowiadać z jakiejkolwiek pozycji, nawet zbliżonej do autorytetu, ale ja obejrzałem sporo materiałów na anglojęzycznym YouTubie odnośnie tego filmu, nawet od strony technicznej. Jakby to na pewno nie jest jeszcze ten moment, że to może w ogóle wchodzić w jakąkolwiek formę standardu, kręcenie wysokobudżetowych produkcji w ten sposób, jakiś Soderbergh to zrobił. Jakby to może być tylko ciekawostka, coś co właśnie może ludzi skłonić film do, co może skłonić widzów do obejrzenia tej produkcji, ale nic ponadto. To jakby to niczego nie dodaje całej produkcji, a wręcz jej ujmuje. Jakby z wielu rzeczy mam wrażenie jest przez to wykastrowana. Do mnie to jakoś po prostu w tym momencie no, nie przemawia. Może za parę lat, ale no, definitywnie nie teraz.
Okej. No rozumiem. No tak jak mówię, ja sobie to kiedyś nadrobię, więc to będziemy mogli wrócić. A jeszcze tak... Chciałem jedną rzeczą jakby trochę nawiązać i powrócić do tego, co mówiłem na początku, czyli do nowego Mission Impossible, ponieważ no tutaj w tym filmie, o którym ty mówisz, gra Claire Foy, która grała królową Elżbietę w The Crown.
Tak.
A w The Crown gra również Vanessa Kirby. Ona
ale
gra
połączyłeś.
Księżniczkę Małgorzatę i również występuje właśnie w nowym Mission Impossible i wygląda tam obłędnie. I jeżeli ktoś jest wielbicielem lub wielbicielką oczywiście tej aktorki, jak oglądał The Crown, no to jest kolejny powód, dla którego trzeba obejrzeć Mission Impossible. Fajną rolę tam miała.
Zachęcasz cały czas, nie odpuszczasz.
Kurczę, bo serio, no może to jest spowodowane tym, że dzisiaj widziałem ten film, ale no naprawdę jestem pod mega wrażeniem. W ogóle on jest dosyć długi, bo trwa 2,5 godziny.
No to sporo.
Jeszcze tak może już nawet nie do samego filmu, ale do pewnej sytuacji chciałem nawiązać.
Dawaj.
Bo poszliśmy na ten film od 10 na 10.30. Bo w momencie, kiedy kupowałem bilety, to Cinema City nie postanowiło jeszcze wgrać całego repertuaru, więc wgrali repertuar w ten sposób, że była tylko jedna godzina na cały weekend już i na cały ten przyszły tydzień, czyli ta 10.30. No więc te bilety wziąłem, potem się okazało, że jednak jest w innych godzinach, ale stwierdziliśmy, zostańmy już przy tej 10.30, bo skoro to trwa 2,5 godziny, to z napisami przynajmniej 3, znaczy z reklamami, przynajmniej 3. Trzeba jeszcze dojechać, trzeba jeszcze wrócić, więc wiesz, no pół dnia
no
się
tak.
Zaraz zrobi. Więc jakbyśmy mieli na to na 18, no to byśmy bardzo późno wrócili i od razu musieli iść spać. No i pojechaliśmy. Wchodzimy na salę, my nie lubimy się spóźniać nawet na reklamy, lubimy przychodzić o tej godzinie, o której teoretycznie zaczyna się seans. Siadamy, no i leci muzyczka. No i tak ta muzyczka leci już 5 minut, leci 10 minut, leci 15 minut. Coś jest nie tak, no bo przynajmniej 10 powinny lecieć już reklamy. No i był jakiś pan.
No.
No i ten pan, widać, że już się zaczął gorączkować, poszedł. Wyszedł z sali, wrócił. no to my nadal czekamy. Nic się nie zmieniło. No to mówię, że no dobra, to ja pójdę się zapytam, o co chodzi. W międzyczasie, jak ja wstałem, to ten facet zaczął krzyczeć niby tam do sali projekcyjnej. Ej! Ej! Co się dzieje? Ej! No dobra, poszedłem na dół, wychodzę do pani i mówię, przepraszam, bo od 15 minut leci tylko muzyka. Czy coś się stało, bo nie zaczynałem się reklamy ani nic? Pani mówi, no że tak, jesteśmy tego świadomi. Koleżanka poszła już do biura zgłosić ten problem, no coś tam się stało. No to chciałem powiedzieć, dobrze, okej, to czekamy. I wyszedł ten facet.
No.
I wyszedł facet, ja tu chciałem do pani, no wiesz, grzecznie, no bo dowiedzieć się, o co chodzi, a facet, to są jakieś kurwa żarty. Co to się kurwa dzieje? To przecież jak to tak może być? Co wy odwołaliście kurwa ten seans? Co chodzi? Ja mówię, proszę pana, no niech pan na panią nie krzyczy, no przecież gdyby pan podszedł spokojnie, to już by pan wiedział, że problem został zgłoszony, zaraz się okaże, kurwa i co? Reklamy jeszcze będę oglądać. Pani w tym momencie powiedziała, proszę pana, z tego co wiem, to jakby, wiesz, całość została już puszczona, tylko się nie wyświetlała, w związku z czym te reklamy już leciały, więc jak rozwiążą problem z wyświetlaczem, no to już nie będziemy oglądać reklam. Ja mówię, przecież nic się nie dzieje, niech pan wróci, poczekamy. Ja tu kurwa czas tracę. Ale został uspokojony, wrócił na miejsce. Potem obraz przyszedł i dźwięk i faktycznie nie, i przez chwilę leciał ułamek reklamy. Ułamek dosłownie, przez 2 sekundy poleciała reklama i nagle cisza i facet na całe kino. No szkurwa, jeszcze reklamy będą puszczać. My w śmiech lekki pod nosem, no ale dobra, oglądamy. I w końcu było tak, jak powinno być w kinie, czyli nie było żadnych reklam produktów, tylko poleciały chyba 3 albo 4 zwiastuny. Zaczął się film. W międzyczasie facet się przesiadał na tej sali chyba ze 4 razy.
No Jezus Maria. Jakieś robaki w tyłku.
Straszny egzemplarz nam się dzisiaj trafił. Po prostu... Ach, takie są czasami wyprawy do kina.
No ale co zrobić? Są takie, jakby wyprawa do kina, to często się może jakby skutkować naprawdę ciekawą historią, bo czasami takich się ludzi spotyka. Ale to jest i tak jeszcze mało irytujące w porównaniu do osoby, która siedzi za tobą lub koło ciebie i komentuje to, co się dzieje na ekranie na głos. Oj, to jest mój znienawidzony typ. Ja pamiętam, jak Blade Runnera oglądałem w kinie i jakaś starsza para za nami siedziała i mówi, o, patrz, jaki samochód latający. I leci. Gdzie on leci tym samochodem? O, doleciał. Ląduje. Wylądował. No i co teraz będzie? Co myślisz, Byszek? Co będzie teraz? I tak w kółko. I aż się podniosłem i zwróciłem uwagę dwukrotnie, bo to wiesz, już do pewnego etapu to okej, ale później to już człowiek wymięka, niestety.
No niestety to tak już różni ludzie zaczynają do kina przychodzić. Ale wiesz co, bo to jest ciekawy problem, ponieważ miałem ostatnio parę dyskusji z kilkoma osobami, które mówiły na przykład, że one to nie chodzą do kina, wolą sobie oglądać w domu. Na co ja mówię, no z jednej strony rozumiem, ale no nigdy ci oglądanie w domu nie odda w pełni tego, co możesz zobaczyć w kinie.
To prawda.
Pomijam już same, wiesz, wrażenia te takie audiowizualne, ale to jest też taki swoisty klimat oglądania czegoś w kinie. To tak jakbyś trochę porównywał oglądanie teatru, telewizji i wyjście do teatru.
No tak.
Na co słyszałem, no tak, no ale nikt mi nie żre popcornu i nie wiem, nie komentuje filmów. No, to jest jakiś problem, ale z tego co zauważyłem, bo swego czasu dużo osób mi mówiło o tym, że tak się zachowują ludzie w multiplexach. Ale ja zauważyłem, że zachowują się tak no, w każdym kinie, no bo to nie jest problem konkretnego, nie wiem, konkretnej sieci kin, czy konkretnego rodzaju kina, tylko po prostu naszego społeczeństwa, że niestety ludzie nie potrafią się zachowywać w miejscach publicznych. To nie jest tylko kino, to jest, nie to wiem, standard, tramwaj, tak, autobus, to wiesz, wszystko. No.
Wprowadzanie tego do kina to jest gigantyczne uproszczenie i tym bardziej do multiplexów. Ale to się, ja się akurat z tobą zgodzę, że jakby wyjście do kina to jest zawsze jakieś wydarzenie i doświadczenie filmu w inny sposób, bo my też żyjemy w czasach, w których jakby jesteśmy bardzo otwarci na bodźce, jesteśmy w ogóle uzależnieni od wielu bodźców równocześnie. Ja na przykład, jeżeli oglądam film w domu, to mam problem z tym, że często trudno mi się bezpośrednio skupić na obrazie i a to sprawdzę coś w telefonie, a to coś i cały czas jakby człowiekowi jest mało. A w kinie jakby człowiek się wyłącza, jest tylko on, ekran dodatkowo jest ciemno, więc całkowicie jesteś skupiony na tym, co oglądasz i bardziej uważnie po prostu doświadczasz filmu, doświadczasz produkcji filmowej, więc i to też odpowiada moim zdaniem trochę na to pytanie, które wiele osób zadaje i zadawało w ostatnim czasie o przyszłości kin, czy będą nam potrzebne, czy to pójdzie w tą stronę, w którą próbował właśnie Netflix, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, że superprodukcje będą trafiać bezpośrednio do serwisów streamingowych. No nie, no jakby kina na pewno będą się miały jeszcze przez długi czas bardzo dobrze, bo to jest jakieś doświadczenie nieporównywalne z tym, co możemy jakby przeżyć na kanapie w domu.
Wiesz, to można tak właśnie powiedzieć o każdym nawet gatunku filmowym, ponieważ pomimo tego, że sprzęt, który możemy mieć w swoim domowym kinie, jest coraz lepszy. Lepsze są telewizory, lepsze są systemy nagłośnienia kina domowego. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to cenowo i ma miejsce, może sobie walnąć nawet projektor 4K. I to jest wszystko fajnie. Ale to nigdy nie będzie to samo. No tak jak dzisiaj byłem na Mission Impossible, no nie właduję sobie 20-parometrowego ekranu do domu, żeby obejrzeć tak jak w IMAX.
No, dokładnie.
Owszem, niektóre filmy się fajniej ogląda w domu momentami, albo trochę inaczej i daje ci dodatkowe jakieś tam przeżycia, ale kino to dla mnie zawsze będzie kino. Ja na przykład, wiesz, jak byliśmy wczoraj też na...
No właśnie, jaki to był ten drugi film? Bo
Człowiek,
że nie
który
chcesz...
zabił Don Quixota. Mm-hmm. Czyli nowy film Terry'ego Gilliama. I mam wrażenie, że gdybym oglądał ten film w domu po raz pierwszy, to bym go w połowie już wyłączył i do niego nie wrócił.
Okej.
Okay. Czyli moja aż tak. Moja żona już przed połową chciała wyjść. Patrzyła się na mnie i myślała, do jasnej cholery, czemu żeś mnie zabrał na ten film. A ja pomimo tego, że się nim rozczarowałem, to oglądałem go do końca, ponieważ... wczułem się w niego w jakiś sposób, tak? Wkurzał mnie momentami, bo to jest film, który był kręcony właściwie 25 lat ten film powstawał i oczekiwałem tego, że jednak przez tyle czasu można było to trochę bardziej dopracować, ale obejrzałem go i dziękuję temu właśnie, fajne jest to, że poszedłem do kina, bo gdybym nie poszedł, to pewnie bym go nie obejrzał, bo wiesz jak to jest, tak? W domu się czasami coś zaczyna oglądać, stwierdzasz, że a w sumie to nie, bo na Netflixie jeszcze mogę obejrzeć kilka innych rzeczy, więc wyłączysz, myślisz, wrócę kiedyś indziej, dokończę, a potem już nie wracasz i ta produkcja gdzieś tam ginie w czeluściach i w ogóle o tym zapominasz. No, dlatego taki mały apel, że jeżeli mamy możliwość, to chodźmy do kina. No, nie musicie chodzić na wszystko. Ja też nie zawsze chodzę na wszystko. Czasami po prostu...
No nie da się na wszystko.
No, czasu jest już coraz mniej przede wszystkim i trzeba sobie odpowiednio gospodarować, że to chcę zobaczyć w kinie, a to może zobaczę gdzie indziej. Ale to nigdy nie będzie to samo. A teksty w stylu... bo w kinie to tylko gadają i nie wiem, mlaszczą popcornem. To może zamiast marudzić, że mlaszczą popcornem i gadają, to warto powiedzieć do pana, przepraszam, pan jest w kinie. Proszę nie rozmawiać.
Ja już się tego nauczyłem. Kiedyś miałem z tym opory, ale od jakiegoś czasu po prostu albo się odwracam, albo wstaję i zwracam uwagę, bo to trzeba jednak, na pewno, wiesz, może nie wychowywać kogoś, ale żeby ktoś miał świadomość, że innym to przeszkadza, bo podejrzewam, że w wypadku wielu osób to jest brak świadomości, że mówię tak głośno, że mlaszczę tak głośno, a czasem trzeba po prostu... podnieść tyłek i powiedzieć, drogi panie, droga pani.
I też nie z ryjem.
Nie, no wszystko z wyważeniem.
Trzeba po prostu podejść, powiedzieć przepraszam, jeżeli panowie chcą sobie, nie wiem, porozmawiać na temat filmu, proszę zrobić to po seansie, ewentualnie wyjść, ponieważ nam to przeszkadza. I myślę, że o ile ktoś jest normalny, no to zrozumie. No jeżeli ktoś jest nienormalny i nie rozumie, to w takim momencie trzeba poświęcić jednak te 2 minuty z seansu, wyjść, poprosić obsługę kina, i oni wtedy zwrócą uwagę takiemu delikwentowi bądź go wyprowadzą i takie rzeczy trzeba robić i to wiesz, no bo jeżeli będziemy tak bierni, to się nie tyczy oczywiście tylko tego, tylko ogólnych jakichś tam złych zachowań, no to to się nie zmieni i tyle. I w taki sposób moim zdaniem trzeba doprowadzać do tego, żeby nam było lepiej, a nie obrażać się i nie chodzić do kina, bo tam ludzie mówią.
Amen. Pełna zgoda. Tutaj macie coś nie zgadzać.
To teraz ja bym przyszedł do tego Ant-Mana.
Dawaj, bo nam się taki... ładny, ciekawy i sensowny off-top zrobił, ale trzeba było o tym
ale
pogadać.
To jednak off-top.
Jednak off-top, ale co tam? To my się w tym specjalizujemy, umówmy się.
Powinniśmy być jakaś off-topowa kultura albo coś takiego.
O, inny off-top.
Kultura off-topu.
O, to bardzo ładne, to bardzo ładne. No i co u tych pszczółek
co,
i mrówek?
Co u tych mrówków? W 2015 roku miał swoją premierę film Ant-Man, który został całkiem ciepło przyjęty, ponieważ był taką odskocznią od tego głównego nurtu marvelowskiego, w którym wszystko było epickie i po prostu świetne sceny waliły nam po oczach, a tu było trochę więcej spokoju. W główną rolę wcielił się Paul Rudd. I nie wiem jak tobie, ale mnie się Ant-Man pierwszy podobał. Może nie byłem nim totalnie zachwycony, ale uważam, że to był bardzo przyjemny film z fajnymi wątkami, z fajnymi występami gościnnymi, takich osób jak Michael Douglas czy Michael Peña. No i druga część właśnie weszła do naszych kin, właśnie, bo tam chyba z tydzień temu. Ant-Man i Osa. Czyli tłumaczenie, z którego niejednokrotnie nie tylko my się śmialiśmy. No i wiesz, jak to w przypadku kontynuacji? Miało być...
Więcej, lepiej, mocniej.
Więcej, lepiej, mocniej. No i niestety to się okazało chyba bazą tego filmu, że miało być więcej, lepiej, głośniej, ale mimo wszystko większość pozostała ta sama. Czyli zabrakło świeżości.
Okej.
Okay. Moim zdaniem. Tutaj, jeżeli oglądaliście pierwszą część i pamiętacie, była taka bohaterka, którą gra imię, przypomnij mi jak się jej wymawia, twojej ulubionej pani z Lostów.
Evangeline Lilly.
Evangeline, właśnie. Ja miałem problem, żeby to rozszyfrować.
Tak.
I na końcu pierwszej części okazało się, że ona wcieli się w postać Osy. Czyli założy kostium partnerki Ant-Mana i będzie mu partnerować właśnie w zwalczaniu problemów, które przed nimi się pojawią. No i tak się właśnie stało.
I jak ona się sprawdziła?
Dobrze.
Dobrze.
Sprawdziła się nawet za dobrze, ponieważ mam wrażenie, że Ant-Man poszedł trochę na drugi plan, ale nie w sensie, że jej było więcej na ekranie, tylko Ant-Man był na drugim planie walki ze zbirami. Ona radziła sobie tak znakomicie, że tak właściwie przez większość scen akcji zastanawiałeś się to właściwie, po co ten Ant-Man jest, skoro ona tak dobrze sobie radzi, żeby skopać wszystkim tyłki?
Ale ja to chyba nie jesteś odosobniony, bo kilka recenzji już widziałem Ant-Mana i Osy i jakby to się potwierdza, że właśnie troszkę Evangeline kradnie show całości.
Znaczy, ja nie mam z tym problemu osobiście.
Znaczy,
ale mimo wszystko, tak jak wspomniałem, było trochę za mało świeżości w tym filmie, bo Paul Rudd jest świetnym aktorem komediowym i zawsze się w tym sprawdzał. Tak samo w Ant-Manie pierwszym, tutaj również. Jednak mam wrażenie, że on tutaj poszedł bardziej w takiego ciepłego tatusia, ponieważ bardzo dużo poświęcono też tej jego relacji z córką.
Mm-hmm.
I tego, jak on bardzo chce po prostu być dobrym ojcem, a reszta jest trochę mniej ważna. Michael Douglas w tym filmie, no to nie był Michael Douglas. Miałem wrażenie, że to był taki bardziej, wiesz, sceny z jego udziałem trochę przypominały sceny z tym, ze Stanem Lee ze wszystkich filmów Marvela, że to taki rozkoszny dziadek, który wprowadza trochę humoru.
Aha.
I to moim zdaniem trochę w złą stronę poszło. No i film jest lekko chaotyczny, no jednak mam wrażenie właśnie, że chcieli zrobić taką fajną kontynuację, ale za bardzo ją oparli na tym takim utartym schemacie dajmy więcej.
Mhm.
I że to była jakby podstawa nakręcenia tego filmu, a zabrakło na niego jakiegoś takiego większego pomysłu. Nie ma tutaj też takiego bezpośredniego głównego szwarc charakteru, tylko tu są właśnie, jest kilka ekip, które walczą o jedną rzecz, która jest jakby taka kluczowa dla całej fabuły. W związku z tym nie można tej całej obrony świata skierować w jednym kierunku. To nie ma z kim za bardzo walczyć. Jest za dużo wątków, moim zdaniem, się w pewnych momentach zrobiło w tym filmie.
Mhm. Czyli się rozmywa.
No, trochę tak. No, ale wiesz, no...
A cały czas jest ta zabawa z Kalą taka fajna, jakby odkrywcza?
Czy ona jest odkrywcza, to nie wiem. Generalnie jeszcze problem ze Skalą i z tym zmniejszaniem, zwiększaniem jest taki problem, że twórcy trochę zapomnieli o prawach fizyki.
No ale to, no dobra, no wiesz, w kinie superbohaterskim nie istnieje zazwyczaj.
No tak, tylko że wiesz, tutaj mamy postać profesora i jego córki, którzy specjalizują się w fizyce. Mamy nawet tu postać innego profesora, który również jest fizykiem. Głównym wątkiem fabularnym jest coś związanego z fizyką.
To jednak troszkę zobowiązuje.
I w pewnym momencie stwierdzasz, no dobra, no to może jakbyśmy tak jednak tych praw fizyki trochę się trzymali. Ja oczywiście nie oczekuję, że będą robić to w pełni, bo to jest nadal kino superbohaterskie i kino, które ma być luźne. Ale trzymajmy się pewnych takich, wiesz, chociaż tych podstaw, bo na przykład jak pewnie widziałeś zwiastun.
Tak.
I tam są takie motywy, że oni zmniejszają te samochody. Jeżdżą tymi małymi samochodami. Mhm. No ale jak samochód się zmniejszy, to nie będzie poruszać się z tą samą prędkością, jak wtedy, kiedy był większy.
No to prawda.
A tutaj, wiesz, no... Mały samochodzik się robi, a nadal zapierdziela tam, nie wiem, 100 na godzinę, załóżmy, po ulicach mm-hmm. San Francisco. No to jest takie trochę mnie to raziło. Jestem w stanie oczywiście na to przymknąć jakoś oczy i to wybaczyć, ale jednak nie wszyscy muszą być tak tolerancyjni pod tym względem jak ja. I trochę tego nie dopracowali. Mamy tutaj też jedną z takich tych negatywnych postaci. Grają Walton Goggins, który grał też ostatnio w Tomb Raiderze.
Mm-hmm.
No i po raz kolejny...
Ja go bardzo lubię.
Ja też go bardzo lubię, ale po raz kolejny zagrał właściwie to samo.
To obejrzyj Synów Anarchii. To jest całkowite...
Ale ja go kojarzę przecież z tego, z Justified. Tam również świetnie grał. Tylko, że jak on pojawia się, wiesz, w serialach, widzę, że on ma... No on ma lepszy scenariusz na pewno w tych serialach i jakby może rozwinąć skrzydła, mm-hmm. grając swoją postać. A w tych filmach on ma te role, zawsze są takie nie pierwszoplanowe. Zazwyczaj gra właśnie jakichś złych typów, którzy są też kiepsko napisani. W związku z tym on pewnie robi co może, ale to wszystko wypada zawsze tak samo, czyli nijak.
W Tomb Raiderze to ja bym nawet podważył, czy on był jakkolwiek pisany. Poza tym, że było powiedziane, że ma być niemiły i troszkę być groźnym.
No to tutaj jest bardzo, bardzo podobnie.
No to szczyt scenopisarstwa.
Więc ja tu nie chciałem się, nie wiem, rozwodzić na temat fabuły, bo nie o to chodzi. Jest trochę gorzej niż chciałem, żeby było. No oczywiście nadal są jakieś tam smaczki pod tytułem Michael Peña i cała jego ta załoga. Bo oni wprowadzają sporo humoru, pomimo tego, że tu również są powtórzone schematy z pierwszej części i zagrywki takie fabularne, czyli właśnie te opowieści Luisa, czyli bohatera Peni, że tam opowiada coś i wiesz, i wszyscy bohaterowie mówią jego głosem.
Mm-hmm.
To jest fajny zabieg, ale no nie był on świeży, ponieważ jest powtórką z poprzedniego filmu. Jednak nie wiem, no trochę mi tutaj zabrakło. No, myślałem, że jednak pójdą w trochę lepszą stronę, a to się okazał po prostu taki kolejny filmik, który jest, ale jakby go nie było, to również nic by się nie stało. Chociaż wciąż był jakąś taką ciekawą, trochę odskocznią i lżejszą formą od wszystkich Avengersów i całości.
No to jakbyś miał sprowadzić do tej głupiej, niegłupiej oceny cyferkowej, na czym by stanęło?
Wiesz co? jak z tego co pamiętam, to po seansie dałem temu filmowi 7. Ale jak tak już patrzę z perspektywy, bo ponad tydzień temu byłem w kinie, to myślę, że bym zszedł do takiej 6, ale nie wiem, czy aż takiej mocno solidnej 6, po prostu 6.
Okay.
Jest okej, okay, ale bez jakichś większych zachwytów. No.
Okay.
Osa wypada fajnie, parę rzeczy również jest okej, okay, na przykład Hannah John Kamen, która gra jedną z takich trochę mniej pozytywnych postaci w tym filmie. Również ciekawa aktorka, którą pewnie będę ją tam gdzieś śledzić. Ale na tym się kończy. No. Trochę za mało. No. Michelle Pfeiffer się pojawi, ale też jest trochę tam bardzo mało jest na tym ekranie. Tak właściwie Lawrence Fishburne, który w moich oczach od paru lat już właściwie mocno stracił. Odkąd zaczął się pojawiać parę ładnych lat temu w CSI, to widać, że już tak po prostu gra wszystko, co mu wpadnie w łapy, tylko no, żeby trochę kasy zdobyć.
Ale teraz będzie grał Nelsona Mandelę.
Tak? No to zobaczymy.
Sześcioodcinkowa bodajże produkcja. No jakby podobno świetnie mu to wyszło z tego,
no,
co zdarzyłem
się
czytać.
No to mam nadzieję, że się trochę jakby tak, że tak powiem, odkuje.
Ale wiesz, w Matrixie miał taką ciekawą rolę. Nie chciałem powiedzieć, że w serialowym Hannibalu też miał całkiem ciekawą postać.
No, całkiem. Też robił się powoli wtedy irytujący, ale okej.
Okay. Znaczy tak, że właśnie, okej. Okay. Nie, że jakby nie powiedziałbym o tym, o jego jakby kreacji tam nic złego, też nic dobrego, ale akceptowalne było to. Jakby nie było to jakieś faktycznie słabe. No zobaczymy, ten Mandela mnie interesuje, bo no jak czytałem jakieś wypowiedzi jakby z produkcji, to podobno w niektórych takich emocjonalnych scenach zagrał perfekto i że jakby był prawdziwym Mandelą, tak można powiedzieć, Nelsonem. Zobaczymy.
Madiba się ten serial nazywa.
Si.
No zobaczymy. Wiesz co, dla mnie no generalnie Fishburne jest bardzo dobrym aktorem, tylko tak coś podupadł w ostatnich latach i z chęcią bym zobaczył właśnie coś nowego z jego udziałem, gdzie znowu będzie mógł mnie zaskoczyć i będzie mi się to oglądało przyjemnie. Więc zobaczymy. No podsumowując, Ant-Man wypadł okej, okay, ale bez rewelacji. No trochę się pogubili i chcieli zrobić taką typową kontynuację zrobili, zamiast żeby znowu pomyśleć i trochę coś świeżego wprowadzić do uniwersum, więc mm-hmm. Zobaczymy. Natomiast scena po napisach fajnie wiąże się z tym, co było w Avengersach ostatnich, więc jeżeli jeszcze nie byliście na filmie, no to koniecznie zostańcie do sceny po napisach.
No, otwarcie zakończyłeś. No i teraz, Jasiek, rodzi się pytanie, czy wchodzimy w kolejny temat, czy powoli zbliżamy się do brzegu, bo ja mam dwie rzeczy, które chciałem poruszyć. Dom z papieru, przy tym w ogóle nie chciałbym się jakby ograniczać, bo kilka słów na pewno chciałbym powiedzieć. Poza tym jeszcze mam, nawiązując do hiszpańskich produkcji, Contratiempo też ostatnio oglądałem i muszę powiedzieć o tych kobietach mafii w Egi, więc no mamy...
Może dwa ostatnie tematy omówmy, a ten dom z papieru zostawimy sobie na kolejny, bo skoro nie chcesz się ograniczać, to
dobrze.
To zróbmy to, jak będziemy bardziej tak dostępni czasowo, nie
dobrze.
Będziemy musieli nic skracać, będziesz mógł się rozgadać nawet na cały odcinek.
Dobrze. To zacznę od tych kobiet mafii. Patryk Wega ogólnie ciężkim tematem jest. To jest jakby niepodważalne. Ma wielu wyznawców wręcz w naszym pięknym kraju. Na jego filmy walą dzikie tłumy. Pytanie czemu? Nie znajduję do tej pory jakby odpowiedzi, ale oglądałem ostatnio na Showmaxie jego najnowszą produkcję, czyli Kobiety Mafii. To jest
ale film, nie serial.
Film. No, seriale to za dużo. Jakby ja nie będę marnował czasu na jakby pięć
na serial
odcinków.
Patryka Wegi.
No to jakby to jest jakiś podszyty cynizmem, ale próbowałem botox serialowy obejrzeć. To nie, to się w ogóle nie da. W każdym razie, jeżeli chodzi o Kobiety Mafii, ja lubię chyba Sadomaso, bo oglądam większość filmów Wegi już jak gdzieś się tam pojawią, bo próbuję zrozumieć fenomen. Nie odpuszczam, cały czas walczę. I jak tak przeglądam na Filmwebie, jakie oceny dałem tym jego nowszym produkcjom, no to Botox 2, Pitbull Nowe Porządki 3, Niebezpieczne Kobiety 2, Służby Specjalne Serialowe 5, Służby Specjalne Filmowe 4, Hans Kloss Stawka Większa Niż Śmierć 4, Ciacho 1 oczywiście. A jeżeli chodzi o Kobiety Mafii, to żachnąłem się aż na 6, bo uważam, że jest to najlepszy Vega od tego Vegi z 2005, kiedy mieliśmy oryginalnego Pitbulla. Bo wbrew poprzednim produkcjom wegowskim, Kobiety Mafii ku zaskoczeniu wielu mają fabułę. I nie jest to zlepek scen. Całość się jakby spina. Mamy tutaj multum postaci, bo oczywiście Vega też ma całą swoją grupę aktorów, którzy pojawiają się w większości jego filmów. Oczywiście pojawia się tutaj Boguś Linda, Olga Bołądź, Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, no oczywiście Piotr Stramowski, Tomasz Oświęcimski oczywiście też. Mamy tutaj kilka historii, oczywiście wszystko dotyczy gangsterki, wielkich pieniędzy i tego, że kobiety też potrafią robić narkotyki. Tak jakby w dużym skrócie. I nie jest to historia Bóg wie jaka. To nie jest jakieś wielkie kino gangsterskie, na którym faktycznie można by było się skupić, ale porównując to do poprzednich filmów Wegi, to tutaj zabrakło dwóch rzeczy, z których jestem niezwykle zadowolony. Po pierwsze, bardzo ograniczony został tutaj humor wegowski. Dzięki Bogu, bo te jego dowcipy to no mieliśmy facepalm na miniaturce naszego ostatniego odcinka, to jakby był permanentne załamanie pod tym względem na jego filmach. Zabrakło również tutaj przeładowania filmu ilością informacji, bo Vega w służbach specjalnych to była moim zdaniem największa bolączka, jakby całe nazewnictwo, jakby cały slang powiedzmy służb mieliśmy zrozumieć w ciągu niecałych dwóch godzin. Oczywiście też Vega potrafi w dwie minuty proces defraudowania pieniędzy omówić i sposób funkcjonowania mafii paliwowej, przez co zostajesz z niczym. A w Kobietach Mafii też tego szczęśliwie zabrakło. I to się dało oglądać. Jakby cały czas nadążałem za tym, co się dzieje na ekranie. Miałem poczucie, że jakby coś wynika tutaj z czegoś. Co, że głupot tu jest mnóstwo, to jest jasne. Sam film zaczyna się przecież sceną, w której Olga Bołądź postanawia złapać wszystkich gangsterów, którzy coś tam przeskrobali, wysyłając im fejkowe zaproszenia na Mistrzostwa Świata w Rosji. No i oni przychodzą, gangsterzy, wytatuowane łyse pały, przychodzą na spotkanie do Domu Kultury. Dodatkowo wszyscy przychodzą z dowodami, bo zaproszenia są imienne. Każdy z nich jest poszukiwany, tak? Więc, a ona postanawia ich wtedy zamknąć w tym Domu Kultury i ich capnąć 20 paru chłopa na raz. No jakby punkt wyjścia tutaj jakby sugeruje, że gangsterzy w ogóle nie mają mózgów, jeżeli na coś takiego się godzą. No ale okej, okay, to się jakoś tam dalej rozwija i można to oglądać. Rola Agnieszki Dygant moim zdaniem tutaj się fajnie wybija powyżej średniej. Też gra tutaj postać niani i wychodzi jej to całkiem okej. Okay. Więc jeżeli jakby nie wierzycie w Wegę, to ja powiem wam, że okej, okay, nie wierzcie dalej, bo ja też nie wierzę, ale Kobiety Mafii można zobaczyć. Nie będziecie się przy tym filmie męczyć. Momentami może się nawet podobać, ale i też jest zarazem nadal jest to festiwal głupotek, bo pokazuje, że seks można uprawiać nawet na gołej skale podmywanym do pasa wodą słoną na skarpie, więc jakby jeżeli tylko ujęcie jest ładne, więc można się tutaj też pośmiać, ale na szczęście nie jest to kino tak załamujące jak poprzednie Wegi, także no sam się dziwię sobie, ale Kobiety Mafii mogę wam nawet polecić. A obok tego oglądałem jeszcze Contratiempo.
Mogę coś powiedzieć? Czy...
Tak, przepraszam.
Czy nie idziemy w tę stronę?
Możesz.
Powiem tak, że trochę mnie zdziwiłeś. Na pewno mnie nie zachęciłeś, w sensie nie na tyle, żebym jednak się przełamał i obejrzał ten film, ponieważ z tych jakby, nie wiem, no ostatnich filmów Wegi to oglądałem tego Pitbulla Nowe Porządki.
Mm-hmm.
Potem były Niebezpieczne Kobiety, tak? Przez to już mi się nie udało. To zacząłem oglądać, ale po 10 minutach stwierdziłem, że to przez mój mózg nie przejdzie. Wcześniej oglądałem Służby Specjalne w 2014 roku. Nawet byłem na tym w kinie i byłem bardzo zły na ten film.
Rozumiem.
Poprzednich filmów, to tutaj nie ma, czy tam produkcji nie ma za bardzo co omawiać, no bo właściwie poprzednią jedyną, która była jakaś taka w miarę normalna i którą mógłbym polecić zawsze, to był Pitbull pierwszy. Wtedy Patryk Wega jeszcze jakoś tak tworzył coś, co miało jakieś ręce i nogi. Z nowych rzeczy, no to potem już nic nie widziałem. Kobiety Mafii jakoś do mnie nie przemówił zwiastun. Botox to już w ogóle.
Botox to był najgorszy z tych wszystkich. W sensie to było dno dna.
Więc jakby, nie wiem, ja nie rozumiem fenomenu tego człowieka. Nie oglądałem, tylko czytałem z nim chyba jeden albo dwa wywiady też jakiś tam z ostatnich miesięcy. Stwierdzam, że z nim generalnie jest chyba coś nie tak. Nie chcę tutaj wchodzić na jakieś, bardziej się wyrażać, o co mi chodzi, ale coś jest nie tak z tym człowiekiem, moim zdaniem. I żałuję, że to akurat takie kino jest w Polsce najbardziej, że tak powiem, rozchwytywane. W sensie, wiesz, drzwiami i oknami walą na te jego filmy, przez co on dostaje dużo pieniędzy i potem te filmy trzaska, no. I z tego, co tam czytałem w jego wypowiedziach, no to on powiedział, że jest teraz w stanie stworzyć film w pół roku. Ale no mało którzy twórcy...
Ale nie wiem, kto może odbierać to jako jakby, wiesz, jakby zaletę. W sensie jako coś, czym można się pochwalić.
No ja
jakby...
też, bo ja uważam, że mało który największy światowy twórca z Hollywood, mając też miliony za sobą i wszystko, jest w stanie stworzyć naprawdę wartościowy film w pół roku. Więc tym bardziej nie wiem, dlaczego Patryk Wega uważa, że jego filmy robione w pół roku są cokolwiek warte. Ale no nie wiem, no może kiedyś jakby coś mnie tknęło, to nadrobię jeszcze jakiś
film. Powiem tak, Kobiety Mafii plus dwa piwka i jest okej. Okay. Jakby...
Mówisz? No nie wiem, zobaczymy. Ale ja jestem jednak, ja jestem na nie, jak słyszę cokolwiek, co ma... Co zaczyna się na Patryk, a kończy się na Wega, to jest dla mnie coś. I ja żałuję bardzo, nawet pomijam już widzów. Tak, no bo nie wiem, no to im się podoba, no to idą, ale ja żałuję tych wszystkich naprawdę dobrych aktorów, którzy u niego grają.
Też mnie to dziwi.
Bo
też
przecież
mnie dziwi,
no, Olga Bołądź jest dobrą aktorką, Bogusław Linda, no co by nie mówić, no ja wiem, że on został w pewnym momencie bardzo zaszufladkowany, ale to również jest bardzo dobry aktor. Janusz Habior, Lubaszenko.
No Lubaszenko tam to akurat grał minutę i też mnie dziwi, bo to jest jakby zawsze taki, wiesz, przekrój. Tutaj nawet Filip Heiser grał i Kasia Cerekwicka i Jarek Kret, teraz mi się przypomniało. Na Wedze wybijają się też niektórzy aktorzy, którzy uważam jakby nie mają Bóg wiele do zaoferowania. No Piotr Stramowski.
No Stramowski czy Fabiański to nie są dla mnie żadni aktorzy. Osobiście takie jest moje przynajmniej odczucie. I z tego co wiem, no to gdzieś tam czytałem takie głosy, że w środowisku aktorskim to też ich nie mają za poważnych aktorów, ale... Nie będę tutaj przytaczał nazwisk.
No bo po prostu ktoś gra bad guy'a i bez wyrazu. No jakby... Ja myślę, że już nie gadajmy nie dawajmy Wedze aż tyle czasu w naszym odcinku. Chciałem tylko po prostu powiedzieć, że Kobiety Mafii nie są takie złe, i tyle. Jakby nie będę was tutaj zachęcał, nic was nie ominie, jak tego nie obejrzycie. Ale no, można. Można. Tyle powiem. A o Contratiempo nie będę dzisiaj mówił, zdecydowałem, bo chcę, jako że to jest kino hiszpańskie, to chcę o tym jeszcze pogadać w zestawieniu z Domem z Papieru, więc jakby ja to sobie rezerwuję w pakiecie.
Dobrze, więc możemy sobie zrobić jako taki punkt, też jako punkt wyjścia, może coś o kinie hiszpańskim, tak generalnie, co prawda nie jestem może jakimś znawcą i wielkim fanem, no ale coś tam w życiu widziałem, więc możemy trochę od tego wyjść.
I tak też możemy zrobić. Jeżeli o mnie chodzi, to na dzisiaj tyle z tym, co chciałbym się podzielić. Mam kilka rzeczy, ale to znowu by nam zajęło troszkę czasu, a nie będziemy znowu wracać do odcinków dwugodzinnych prawie.
No, ja jeszcze tylko chciałem na bardzo krótko, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, byłem wczoraj na tym Człowiek, który zabił Don Quixota, Terry'ego Gilliama. I chciałem tylko powiedzieć, że po prostu film Web to są mistrzowie opisów filmów. Naprawdę, to oni są po prostu, ja nie wiem, kto tam pracuje, zastanawiam się czasami, ja i tak uważam, że ten serwis ma bardzo dużo wad, ale opisy filmów, słuchajcie, to jest opis najnowszego filmu Terry'ego Gilliama. Gdy twórca reklam cofa się w czasie z XXI-wiecznego Londynu do XVII-wiecznej La Manchy, Don Quixote bierze go za Sancho Pansę. I w tym filmie nie zgadza się praktycznie nic. Ponieważ w tym filmie wcale nie ma nic, nic się nie dzieje w Londynie i nie ma podróży w czasie. Zgadza się tylko, że jest Don Quixote i Sancho Panza.
Aha.
No to i to w ogóle jest, to można się z tego śmiać, ale to jest strasznie wkurzające i bardzo słabe, ponieważ jako, że Filmweb jest jedną chyba największym, najpopularniejszym serwisem o kinie w Polsce.
To na bank.
To większość ludzi, jak szuka informacji o jakimkolwiek filmie, wchodzi na Filmweb. Jeżeli ktoś widzi reklamę, plakat na, nie wiem, na mieście, Człowiek, który zabił Don Quixota, i myśli sobie, o, ciekawe, może to być fajny film. Wejdę na Filmweb i zobaczę, co to jest. I czyta taki opis i myślę, koleś cofa się w czasie i w ogóle jakieś ekstra rzeczy. I potem idzie na ten film i wychodzi wkurzony, bo nie ma nic, o czym ten film miał być. To jest dla mnie to jest spory problem, ponieważ, no tak jak mówię, no większość ludzi tak robi i potem taki film, załóżmy, dostaje, nie wiem, 2/10, bo ktoś napisze, kurde, to miało być coś innego, a dostałem jakieś dziadostwo i potem średnie są zaniżone. Już tam nawet nie mówię już nawet o tym filmie, tylko nawet o innych, tak, że czasami ludzie się nastawiają, powiedzmy, że pójdą na akcyjniak, a się okazuje, że to, co dostają, to jest, kurde, rodzinny dramat, nie? Bo opis sugerował coś innego.
Wiem, to prawda. No ja już inny temat, to są w ogóle serwery Filmwebu, jakby to, jak często potrafi serwis wywalić, ale to już jest, to już może kiedyś do tego wrócimy.
No. No dobrze, to chyba
tyle, kochaniutcy.
Uzupełniliśmy ten ostatni odcinek.
O to, co mieliśmy, co mogliśmy w ciągu godziny zrobić. No. A więcej coming soon, to z całą pewnością.
Więc chyba na tym powinniśmy już zakończyć. To był 22 odcinek podcastu Inna Kultura.
23 już niebawem, oczywiście.
A w międzyczasie wpadajcie na YouTube, bo Marcin wypuścił nowy film i nawet jest poniekąd związany z kinem.
Jest. Igrzyska Śmierci versus Historia, czyli inspiracje historyczne w tej serii. Także dla fanów kina może coś się znajdzie.
I dla fanów Igrzysk Śmierci oczywiście, bo tacy na pewno też się wśród naszych słuchaczy znajdą, więc koniecznie wpadajcie. Link zapewne też znajdziecie jeszcze w opisie odcinka, żeby było wam łatwiej tam trafić, chociaż na pewno już macie zasubskrybowany ten kanał.
Dobrze, Jasiek. Taki przekaz popieram, aprobuję.
Dobra, to do usłyszenia i trzymajcie się.
Do usłyszenia, kochani. Miłego weekendu, dnia, popołudnia, wieczoru i tak dalej. Buziaczki, pa, pa.
Cześć.